Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na 20. jubileuszowym wydaniu podcastu Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ze mną jak zwykle Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. 20, bo tak przyspieszyliśmy ostatnio z numeracją i jakby mamy nagrodę, od razu mamy jubileusz przy tej okazji. Ale nie będziemy dużo świętowali, bo jakby mamy pokutę za to, że nas długo nie było, więc przyspieszamy i to jest uzasadnione.
I bierzemy się do roboty.
I dużo ostatnio ciekawych przypadków. To, co postanowiliśmy, że chcielibyśmy dzisiaj, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to jest bardzo ciekawy przypadek ataku na infrastrukturę krytyczną miasta San Francisco.
No, ja nie lubię nadużywać zwrotu infrastruktura krytyczna, ale faktem, że dotknęło to infrastruktury komunikacyjnej miasta. Mianowicie mówimy o ataku ransomware na sieć kolei miejskiej w San Francisco. Kilka dni temu był tam taki problem, że nie można było kupić biletów. Sieć.
Zależy dla kogo problem.
No, problem dla sieci prawdopodobnie. Wszyscy myśleli, że to prezent na święta, natomiast okazało się, że komputery organizacji zajmującej się organizacją tego ruchu kolejowego i sprzedażą biletów zostały zainfekowane. Firma zobaczyła, że dzieje się coś złego i po prostu system wyłączyła, żeby uniknąć dalszych infekcji.
Tak, pasażerowie, którzy 25 listopada w piątek przyszli na stację kolejki miejskiej, zobaczyli, że bankomaty albo są oklejone, no bo wyświetlały co innego, zaraz powiem, co wyświetlały, ale były oklejone, że właściwie jest free run, że można sobie podróżować tego dnia za darmo, dlatego że same automaty, biletomaty wyświetlały informację, która pochodziła po prostu z komputerów, którymi de facto są, o tym, że są zaszyfrowane dyski, no i że to jest mocne szyfrowanie i że raczej trzeba się skontaktować w celu odszyfrowania z autorem szyfrowania.
I ze wskazanym adresem e-mail, tak? Za którym
tak,
ten autor się
o tych adresach, niejednym zresztą adresach e-mail, to jeszcze pewnie chwilę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o samo, no bo mówimy o ransomware, tak? Mówimy o ransomware, to tutaj podawane są dwie nazwy, Mamba HDD Cryptor, czyli dosyć popularnego jednego z typów oprogramowania typu ransomware, który jakby sprawia sporo kłopotów użytkownikom w sieci.
To może przejdziemy do e-maili.
No to przejdźmy do e-maili, ponieważ ich było więcej niż jeden. A skąd w ogóle wiemy o tych e-mailach, może powiedzmy?
Ludzie robili zdjęcia i robili zdjęcia tych ekranów, gdzie wyświetlał się komunikat o ataku. I ktoś najwyraźniej zauważył, że na tym zdjęciu jest jakiś adres e-mail w domenie bodajże Yandex.ru. I jakiś anonimowy badacz postanowił, a przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja, spróbować dostać się na konto tego autora ransomware i twierdzi, iż za pośrednictwem takiego mechanizmu jak pytania przypominające hasło udało mu się do konta dostać, dzięki czemu możemy zerknąć za kulisy takiej operacji ransomware i opowiedzieć wam kilka słów o tym, jak się na tym zarabia, ile się na tym zarabia i kto jest ofiarami.
Nawiązujesz do jednej z prawdopodobnych atrybucji, mówiąc Yandex.ru, bo było akurat Yandex.com, ale to mniejsza o to, rzeczywiście pewne ślady trafiają do Federacji Rosyjskiej, a tym śladem, który trafia, to jest numer telefonu komórkowego z numerem, znaczy mobilny numer prepaid zarejestrowany pod plus 78 albo 782, nawet nie wiem, czy Rosji to jest plus 78 czy 3 cyfrowy, ale to jest nieważne. No w każdym razie researcher, jak to go określono, odgadł to hasło. Właśnie zastanawialiśmy się przed programem, czy to jest trudne.
No
w przypadku Polski
mówisz,
że jest nie trudny.
Jeżeli macie gdzieś ustawione pytanie z podpowiedzią, jaka jest moja ulubiona zupa i odpowiedź brzmi pomidorowa, no to...
No pytanie, ile może być strzał, bo rzeczywiście myślę, że Pareto na zupy, popularne zupy w Polsce, to jest na poziomie 4-5 odpowiedzi. Pomidorowa, rosół, szczawiowa,
Żurek,
barszcz i jesteśmy w domu.
Grzybowa,
tak? Jeśli pięć razy możemy i grzybowa możemy sobie odtwarzać, to pewnie już to hasło odtworzyliśmy. Tam jakby imiona psów trochę może więcej, ale też
zasadniczo, jeżeli jakiś serwis wymusza na was podanie odpowiedzi na to pytanie przypominające hasło, to podawajcie jakieś całkowicie absurdalne odpowiedzi i zapisujcie je w swoim programie do zarządzania hasłami, bo to jedyne bezpieczne podejście.
No w każdym razie analiza tej skrzynki pocztowej, do której ten badacz się dostał i zaczął przekazywać informacje na temat tego, co tam znalazł, no pokazała dalsze ślady. Myślę, że takim najciekawszym materiałem, na bazie którego można było znacznie więcej się dowiedzieć, to były notatki cyberprzestępcy, który dokładnie sobie, no ci cyberprzestępcy dosyć często, no jakby są naprawdę tacy skrupulatni, uporządkowani. Ja nie mówię jakby tutaj o notatkach, które sobie tam kiedyś FBI robiło przy wszystkich swoich exploitach, ale nawet cyberprzestępcy robią dosyć dokładnie i okazuje się, że w tym przypadku miał jakby notatki na temat poszkodowanych adresów i haseł, gdzie tam się dostawał na poszczególne serwery, ile musieli zapłacić, kto zapłacił, kto nie zapłacił. Dużo ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć i chyba atrybucja, ze względu na język, który został użyty w tych notatkach, który jak pisał Brian Krebs na początek w ogóle nie rozpoznawał żadnego, no to jednak po jakiejś tam analizie doszedł do wniosku, że to jest język perski albo Farsi, jeśli dobrze pamiętam.
Tak,
w Iranie, czyli mamy bliski wschód. No i chyba dużo wskazuje na to, że to terrorysta, bo Rosjanin specjalnie by się nie uczył pewnie tego języka po to, żeby tylko zapisywać notatki, albo ktokolwiek inny, bo to chyba raczej trudny język.
Znaczy, słyszeliśmy już o różnych przypadkach fałszywej atrybucji, o złośliwym oprogramowaniu, które miało notatki w 6 różnych językach, też się zdarza. Natomiast w tym wypadku podejrzewamy, że sprawca ataku nie podejrzewał, że ktoś dobierze się do jego skrzynki i mógł używać faktycznie swojego rodzonego języka. I także tropy ostatecznie chyba najwyraźniej prowadzą do Iranu.
Powiedzmy przy tej okazji, co dzięki czemu był atak możliwy i udany. Chodzi najprawdopodobniej o słabość w Javie, oraklowską słabość w Javie i wyłapanie jej poprzez jeden z serwisów służących do skanowania, z którego też później okazało się, że trochę informacji można zebrać. No i w każdym razie udało się zainfekować. No i żądanie to jest 100 bitcoinów, czyli na ile to? Około 70 tysięcy.
Bitcoin teraz 3000 zł, no czy jakieś 300 tysięcy złotych
za odzyskanie danych.
Wiemy, że metro z San Francisco nie zapłaciła, przynajmniej taka jest oficjalna
czyli
informacja.
Czyli mieli backup.
Tak, oni mieli backup, mieli systemy backupowe, udało im się odzyskać funkcjonowanie systemu. Tak jak wspominaliśmy, w piątek wieczorem system był wyłączony, w niedzielę po południu już działał. Więc to jest naprawdę niezły wynik i tak powinni reagować wszyscy. No ale historia tej skrzynki pokazuje, że nie wszystkim się tak udało.
Tak, nie wszystkim się udało, dlatego że niektórzy płacili i to całkiem dużo płacili. Tam były rachunki na kilkadziesiąt tysięcy dolarów, poszczególne firmy, po kilkadziesiąt bitcoinów sięgały te w wysokości okupów. A skąd wiemy o Javie? Bo jeden z tych, który został zaatakowany, poprosił, no się zaoferował nawet podwyższenie swojej opłaty za to tylko, żeby się dowiedział, że się dowie, dlaczego udało się zaatakować. No i dowiedział się. No,
usługa w pakiecie. Tak, odzyskanie danych i załatanie dziury.
Tak, nie podłączaj. Zresztą takie załatanie dziury to było tam za parę bitcoinów. Ale tak on ktoś sam zaoferował 20, no to dobrze. No to za 20 porada brzmiała, nie podłączaj na nowo systemu do sieci, jeśli nie załatasz. I tutaj było wskazanie, odwołanie do konkretnego advisory z 2015 roku, gdzie Oracle informował właśnie o słabości Java i trzeba to zapatchować.
Także no, widzimy, że przedsiębiorczy hakerzy, którzy poznali już zalety ransomware i są w stanie za pomocą prostych skanerów, starych podatności wynajdować firmy, które nadal mają dziury w swoich systemach, infekować je i przejmować kontrolę nad stacjami roboczymi, są w stanie zarobić na tym całkiem dobre pieniądze. Analiza tej skrzynki pokazuje, że co najmniej kilka takich przypadków miało miejsce w ostatnich miesiącach. Te firmy się nikomu nie chwaliły, że zostały zainfekowane. Nie było to też widoczne na zewnątrz. Najczęściej to były jakieś spółki produkcyjne lub z branży budowlanej ze Stanów Zjednoczonych. Płaciły po kilkanaście, kilkadziesiąt bitcoinów, no i ktoś w Iranie całkiem nieźle z tego żyje.
To troszeczkę odsłoniło nam to jakby taki inny rynek związany z ransomware, bo najczęściej to, co kojarzymy z ransomware, to są komputery tak zwanych zwykłych użytkowników, którzy, i mówimy o kwotach 2-3 tysiące złotych, tak, to parę tysięcy złotych, co najwyżej, co oczywiście tak jest sporą sumą, natomiast tutaj jakby w wersji Enterprise, no jakby podskoczyliśmy, jeżeli
licencje
chodzi o...
Licencje Enterprise zawsze są droższe.
Zawsze są droższe i rząd wielkości się jakby tutaj zwiększa. Ja obawiam się, że no może być jeszcze mega Enterprise i tam mogą być jeszcze większe.
No trzeba przyznać, że najgorsze, no, jak na razie z tych, które kojarzę incydenty tego typu, to przypadki, gdzie faktycznie zaszyfrowanie danych wstrzymuje działalność organizacji lub firmy, która jest krytyczna z punktu widzenia nie tylko wizerunkowego, ale życia i zdrowia ludzi. I mówimy tutaj głównie o szpitalach i instytucjach branży opieki zdrowotnej, które przez no, już ostatnie kilkanaście miesięcy są chyba ulubionym celem ataków ransomware.
Dokładnie tak. Aczkolwiek właśnie tym, którzy odpowiadają za systemy, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, myślę, że możemy polecić przykład odpowiedzialnych za infrastrukturę właśnie w San Francisco, sieci popularnie nazywanej Muni, w transportowej sieci, żeby jakby przeanalizować, jak nastąpiła reakcja zarówno w warstwie jakby technicznej, bo te informacje na temat dosyć szybkiego odtworzenia tego serwisu świadczą o tym, że gdzieś tam ten scenariusz zdaje się, że był omawiany na spotkaniu zespołu bezpieczeństwa, jak również w tej warstwie takiej PR-owej widocznej na zewnątrz dotyczącej tego, jak się wypowiadają ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo albo poinstruowani wewnętrznie do takich wypowiedzi. Myślę, że to jest dobry przykład.
Na pewno możemy administratorom tej sieci pogratulować tego, iż nie zapłacili i byli w stanie odzyskać dane samodzielnie. No, chyba czas ostateczny zastanowić się, czy wy takie dane posiadacie. Jeżeli nie macie backupów, no to zacznijcie.
A FBI kiedyś mówił płacić.
No jak ktoś nie ma,
ktoś nie
to
ma
prędzej czy później
backupu.
Zapłaci, tak czy inaczej.
Tylko nie przyznawać się przynajmniej. No, ostatnio o tym rozmawialiśmy, nie? Tylko o podobnych sytuacjach. No dobrze, można poczytać w wielu miejscach. To, że to jest kłopot w ogóle dla wielu, to też można łatwo się dowiedzieć, bo jak się jeden z tych adresów, o których mówiliśmy, wpisze do wyszukiwarki Google, to można znaleźć całe długie różne komentarze i dyskusje na forach ludzi, którzy zostali zaatakowani ransomwarem i podają ten adres e-mail, pytając, co teraz mam zrobić, jak żyć. My zawsze odpowiadamy tak samo na pytanie, jak żyć po ransomware, pójść po backup. Tak, nie mamy tu żadnej nowej odpowiedzi. No dobrze, to jest San Francisco. Mamy też w ostatnim czasie odświeżony, mamy tu sequela małego, tak, z Szamunem.
Tak, w 2012 złośliwe oprogramowanie zaatakowało dużą firmę branży naftowej w Arabii Saudyjskiej. Wtedy była mowa o 35 tysiącach stacji roboczych, których sektory rozruchowe dysku twardego zostały wyczyszczone naraz w jednego wieczoru. Najwyraźniej Szamon w kolejnej lekko usprawnionej, choć nadal niezbyt zaawansowanej technicznie wersji powrócił w połowie ubiegłego miesiąca. Podobno zaatakował kilka istotnych instytucji w Arabii Saudyjskiej i w okolicach, między innymi Urząd Lotnictwa Cywilnego i, jak mówi komunikat jednej z firmy branży transportowej i energetycznej.
Energetycznej, czyli to, co było za pierwszym razem, tak?
Tam... Tak, no tam dużo innych rodzajów energii nie ma, chyba że słoneczna jeszcze.
Ale, no, wiem, ale, chyba, ale ta jest chyba za droga w stosunku do tej, która powszechnie obowiązuje.
W stosunku tamta, do czarnego złota. Ta,
do tak. czarnego złota, tamta jest tańsza.
Tak, co ciekawe, wiemy o tym ataku już kilka rzeczy, ponieważ firmy zajmujące się reagowaniem na tego typu zagrożenia szybko przeanalizowały dostępne w internecie pliki, czy też były wezwane na pomoc w momencie, kiedy te ataki miały miejsce. Wiemy, że sam program złośliwy jest bardzo prosty. Ma kilka funkcji. Przede wszystkim skanuje sieć wewnętrzną, po tym jak już się do niej dostanie, znajduje wszystkie udziały dyskowe, do których jest w stanie się dostać. Co ważne, program binarny ma już zaszyte w kodzie login i hasło administratora domeny, co oznacza, że faktycznie jest to kolejny etap ataku. Nie znamy szczegółów, jak dostali się przestępcy do sieci, aby ten login i hasło administratora domeny ustalić. Natomiast ewidentnie je znali w momencie, kiedy produkowali już ten finalny plik atakujący. Po znalezieniu dostępnego udziału, po zalogowaniu się na niego, program kopiuje tam swoją kopię, która ma również zaszyfrowaną w swoim kodzie stałą datę i godzinę swojego uruchomienia. Przez zupełny zbieg okoliczności przypadało to w jednym z zanalizowanych wypadków na godzinę 20:45 ostatniego dnia przed weekendem.
Także... Weekendem gdzie? Na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle?
Na weekendem na Bliskim Wschodzie, czyli tym weekendem przesuniętym, gdzie weekend jest w piątek i w sobotę.
Tak, w piątek.
Czyli uruchomił się w czwartek o 20:45 prawdopodobnie w celu takim, aby zminimalizować szanse bycia wykrytym i usuniętym na czas. Program faktycznie niszczy dyski, nadpisuje sektor MBR, dodatkowo dla niektórych plików systemowych Windowsa nadpisuje je plikiem graficznym. Pierwsza wersja przedstawiała na zdjęciu płonącą amerykańską flagę, aktualna wersja ten plik zastąpiła zdjęciem 3-letniego uchodźcy, który utonął u wybrzeży Europy.
Mamy przykład, no bo co o czym warto powiedzieć, tutaj jakby wielu nowości oprócz takich kosmetycznych zmian nie ma, to z mojego punktu widzenia jakby lekcja jest taka, że dalej jest tak, że jeżeli przygotowujemy się na to, co może się zdarzyć w naszej firmie, to rzeczywiście najlepiej zacząć od prześledzenia tych przypadków, które już gdzieś tam były, bo one się cały czas powtarzają, to znaczy jakby tutaj inwestowanie w nowe sposoby jest oczywiście kawałkiem rynku, natomiast jakby większość rzeczy odbywa się tylko dlatego, że nadal jest pełno organizacji czy tam pojedynczych komputerów, które nie są przygotowane na te ataki znane od lat. Jeżeli byśmy wzięli w tej chwili sobie statystyki na przykład dotyczące aktywności poszczególnych robaków, to myślę, że tam średnia wieku tych robaków internetowych to jest pewnie między 5 a 7 lat. Tak, to mamy konfikera na pewno tam dalej w czubie nieśmiertelnego, ileś tam różnych jeszcze zagrożeń od wielu lat znanych i tutaj się wiele nie zmienia, więc zacznijmy po prostu od podstaw.
Gdy w 2012 Szaman pierwszy raz zaatakował Arabię Saudyjską, Keitel powołał specjalny urząd zajmujący się cyberbezpieczeństwem. No i w tym roku ten urząd wszystko, co mógł zrobić, to analizować skutki kolejnego ataku. Także no, powołanie urzędu nie wystarcza, trzeba trochę lepiej uczyć się na swoich błędach.
A tutaj jakąś sugestię co do powoływania obecnie urzędów?
Absolutnie, absolutnie nie jest to żadna sugestia, że da się problemy rozwiązać powołując nowe ciała. Nawet obsadzając je fachowcami, to dalej jeszcze nie usuwa
to nie jest ta, wirusów. To nie jest ta sugestia.
To nie jest zupełnie sugestia, że to zabezpieczy nasze sieci narodowe.
No dobrze, ale niemniej jednak myślę, że mamy nadzieję, że się udaje zabezpieczyć. To inny temat. My tak naprawdę nie ruszaliśmy jeszcze nigdy tego tematu, ale czekamy na jakiś konkret. Czy nie? Czy już jest ten konkret?
Chcemy no właśnie pytanie, czy będziemy długo czekać. No, nie wiemy. Może poczekajmy jeszcze trochę, może coś się wydarzy.
Trochę prowokujemy do tego, żeby nas sprowokować, żebyśmy o tym porozmawiali, bo nie mamy wyraźnej zachęty z zewnątrz. Można pisać na kontakt@cypsecurity.org. Jeszcze przypomnę na koniec ten adres. Coś więcej o Szamonie?
To chyba tyle. Tak naprawdę media amerykańskie przedstawiają go jako niezwykle wyrafinowane narzędzie porównywane ze Stuxnetem. Jest to coś bardziej podobnego do skryptu w Visual Basicu, posługującego się dwoma komercyjnymi komponentami realizującymi te bardziej skomplikowane funkcje, jakim jest nadpisanie fragmentu dysku losowymi znakami, więc Nie jest to, że nic wyrafinowanego, natomiast faktycznie skutki działania takiego narzędzia mogą być całkiem poważne.
No dobrze. To ja jeszcze z drobnych rzeczy chciałem powiedzieć o tym, że właśnie zakończyły się europejskie ćwiczenia organizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci Informacji i ENISA i chciałem o tym powiedzieć, dlatego że polskie drużyny, które brały w tych ćwiczeniach, bardzo fajnie w nich wypadły. W pierwszej dziesiątce trzy drużyny. Najlepiej wypadł zespół działający w ramach NASK-u CERT Polska. Drugie miejsce w Europie zajął, a trzecie to organizacja, w którą Adam nigdy nie wierzył, Polska Obywatelska Cyberobrona. Chciałeś to, Adam, jakoś skomentować?
Znaczy, nie było mnie na zawodach, więc wstrzymał się od komentarza.
Ale można mówić, jakiś, zdaje się, włoski team chyba jakiś, ale nie pamiętam w tej chwili. Zresztą czekamy na oficjalne opublikowanie informacji przez Ministerstwo Cyfryzacji, które swojego czasu zapowiedziało, że opublikuje takie informacje. Adam nie chce komentować, bo nie jest członkiem Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony. Może akurat, akurat zasady POCA mówią o tym, że nie można mówić, kto jest członkiem, ale można mówić, kto nie jest członkiem.
Nie było zdjęcia zwycięzców.
No nie było
Wydaje mi się, że gdzieś coś widziałem. Poszukam.
Ale nie jesteś, ale POC nie został zwycięzcą. Może w przyszłości.
Ale może opowiedz, co było co było przedmiotem takiego konkursu, bo ja nie wiem, co się robi na takich konkursach.
To są konkursy, które generalnie polegają, podobnie zresztą jak wcześniejsza edycja techniczna Cyber Europe 2014, które wygrał polski zespół. To są ćwiczenia polegające na tym, że są do rozwiązywania po prostu takie technozagadki. Coś w rodzaju CTF-a, rozwiązywanie wielu różnych zadań, technicznych jak najbardziej zadań o różnym stopniu trudności, za które po prostu przekazuje się odpowiedzi i dostaje się punkty. Tak? Taki blisko, bardzo blisko koncepcji CTF-a i z tym, że może różnica od tych klasycznych, najczęściej spotykanych CTF-ów, różnica w stosunku do tego jest taka, że te znane CTF-y, gdzie polskie zespoły również sobie bardzo dobrze radzą, często w dosyć krótkim czasie się odbywają. Tutaj mieliśmy do czynienia z zadaniami, które można było rozwiązywać nawet przez kilka miesięcy, ale ich było oczywiście stosunkowo dużo i w końcowym etapie też były uruchamiane nowe zadania, które jakby wymagały też jeszcze takiego sprężenia organizacyjnego. No w każdym razie Polacy znowu fajnie wypadli i z tego się bardzo cieszymy. Znowu będziemy rozmawiali i namawiali do tego, żeby spinać te nasze wszystkie zdolności i będziemy super cyberpotęgą.
A gdyby ktoś chciał wystartować w takim konkursie, to
może się
można zgłosić?
Akurat zdaje się, że do Cyber Europe rzeczywiście można było się zgłosić. Polska Obywatelska Cyberobrona do części technicznej zgłosiła się po prostu, bo taka była możliwość i zrobiła to po prostu przez odpowiednią stronę.
Będą zapisy w przyszłym roku,
to namawiamy inne zespoły,
że poinformujemy w naszym podcaście.
Tak, będziemy informować. Nie wiem, na ile jest to, jakby możliwość zgłoszenia jest związana z tym, że rzeczywiście za zgłoszeniem stoi konkretna organizacja, a nie virtual team, który chce się nazwać dzisiaj jakkolwiek i występować w
takiej drużynie. Jak ktoś będzie chciał wystąpić, to organizacja się znajdzie.
Organizacja myślę, że się znajdzie. No dobrze, to tyle. No, na koniec już zupełnie znowu się pochwalę, ale teraz już fundacją.
Chciałem ci przypomnieć, żebyś nie zapomniał.
A o czym chciałeś przypomnieć, żebym co zrobił?
No, żebyś powiedział o drugiej nagrodzie.
A dla kogo?
Dla fundacji.
Dla fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nagroda Elixir, którą dostaliśmy od Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Jest nam bardzo miło, dziękujemy za tą nagrodę, za upowszechnianie, krzewienie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że kapituła, której najbardziej mnie ucieszyło to, że nikogo nie znam z tej kapituły, więc pomyślałem sobie, że naprawdę to jest naprawdę jest to uczciwa nagroda. Na pewno ktoś z tej kapituły słyszał ten nasz podcast, więc przyłożył się do tego, także Adam, czuł się też no jakby osobą, która przyłożyła
czuję
się.
Czuję się jakbym jedną ręką puchał.
Będziesz mógł sobie zrobić zdjęcie ze wspaniałym trofeum przy najbliższej okazji. To tyle. Zapraszamy do słuchania innych odcinków, jeśli ktoś chciałby zajrzeć do historycznych, wszystkie na stronie www.cypsecurity.org, jak również można do nas napisać kontakt@cypsecurity.org. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.